dzisiaj w niedzielny poranek. Słyszymy piękne słowa o wyjściu z grobu i wprowadzeniu nas przez Boga do kraju obiecanego. Słyszymy to w dzisiejszy poranek i poranek każdej niedzieli w różnym sformułowaniu. Orędzie niedzielnego poranka zawsze jest to samo. Wychodzimy z grobu, wchodzimy w życie. Wychodzimy w ciemność, z ciemności wchodzimy w światłość. W tych różnorodnych sformułowaniach uczymy się przez całe życie, czym jest grób, gdzie jest ciemność i na czym polega zmartwychwstanie i wyjście. I dzisiaj przeżywamy i kolejne słowa Jezusa, kolejne słowa Pisma, kolejną lekcję i kolejne wydarzenie, kolejny etap naszego wychodzenia, wydobywania się, a raczej wyprowadzania nas, bo to Boże dzieło, z wielorakiego grobu, by wejść w krainę życia. Gdzie jest grób i na czym polega opuszczenie go, by wejść do tej upragnionej, utęsknionej krainy? Niewątpliwie samo rozumienie tego procesu już należy do tej sfery wydobywania z grobu. Wydobywania, jeśli nawet nie ze złego pojęcia, to z jakiegoś pojęcia uproszczonego, czym jest niewola i w czym jest wolność, czym jest grób i czym jest wyjście z grobu. Na początku człowiek zawsze przeżywa to jakoś w wymiarze widzialnym, zewnętrznym, doczesnym, w relacjach do ludzi, w strony, w wymiarze własnego samopoczucia, zdrowia i innych wartości tego świata. I niewątpliwie jest to dla człowieka ważne i Bóg o tym wie, bo Bóg człowieka takim stworzył, że człowiek potrzebuje jedzenia i ubrania i zdrowia. Ale z czasem właśnie to zmartwychwstanie, to wychodzenie z grobów przenosi się coraz bardziej w tę sferę duchową. I dzisiaj, kiedy przeżywamy na zakończenie rekolekcji temat zmartwychwstania, kiedy właśnie ta tajemnica dana nam w niedzielę staje przed nami w kontekście adoracji, w kontekście naszego spotkania z Bogiem, także możemy powiedzieć, że naszym grobem, z którego stale wychodzimy, jest brak widzenia Jezusa, a naszym zmartwychwstaniem są otwarte oczy, by zobaczyć Jezusa. By przeżyć doświadczenie, że On jest. Że On jest. Kiedy wstaję rano, On jest. Kiedy idę do pracy, On jest. Kiedy w pracy spotykają mnie miłe chwile, On jest. Kiedy przegrywam, zostaję upokorzony przez własne błędy albo przez innych ludzi, On jest. Kiedy wracam do innych zajęć, czy domowych, czy innych, On jest. Kiedy kładę się spać, On jest. Ta obecność należy do tajemniczych etapów wzrostu i tych przestrzeni wzrastania w przedziwny sposób. Bo kiedy byliśmy bardzo małymi dziećmi, rodzice przyprowadzali nas do kościoła i mówili, tu jest Pan Jezus. Jeszcześmy ledwo umieli mówić, a już wiedzieliśmy, że On jest. Teraz mamy 20, 40, 60 lat i ciągle mamy z tym kłopot. Ciągle nam trudno uwierzyć tak naprawdę i bez jakichś ograniczeń. Ciągle jakbyśmy byli w przestrzeni walki, że trzeba walczyć o tę świadomość obecności, bo naszą świadomość wypełnia co innego. Naszą świadomość ciągle wciska się rzeczywistość tego świata z taką mocą, że nie ma tam miejsca na jego obecność, na przeżywanie tej obecności w sposób intensywny. Rekolekcje poświęcone w jakiejś istotnej mierze prawdzie o obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wpatrywaniu się w tę obecność, wpatrywaniu się w tę hostię i powtarzaniu sobie w nieskończoność. Wierzę czy nie wierzę? Jest czy go nie ma? Nie zadawala nas szybka odpowiedź: on tam jest. Powiem: on tam jest i idę, jakby go nie było. Jeśli powiem: on tam jest, to muszę wyciągnąć wszystkie konsekwencje z tej prawdy, że on jest. I wyciągnięcie tych konsekwencji wiary, jeśli wierzę, że on tu jest, to właśnie to przeżycie obecności w znaku chleba tak się przenosi na codzienność, tak się przenosi na wszystkie sfery modlitwy, tak się przenosi na przeżycie Eucharystii, tak się przenosi na patrzenie i dostrzeganie Jego obecności w drugim człowieku, z którym się spotykam, że tu człowiek widzi zmianę w swoim życiu duchowym. Zmianę, której wektorem, papierkiem lakmusowym, znakiem jest przede wszystkim to, że ja mam inną świadomość, żywą świadomość, bardziej żywą świadomość, że On jest i uczę się tej obecności Jezusa. A w przeżywaniu tej obecności Jezusa uczę się również całej Jego tajemnicy. To nie Jezus jako idea, nie Jezus jako Jezus taki nie wiadomo jaki, ale Jezus w całej swojej bosko-ludzkiej tajemnicy. I tego się też uczyliśmy w czasie tych rekolekcji, by zobaczyć Jego oblicze cierpiące, by zobaczyć Jego oblicze dzisiaj jaśniejące blaskiem zmartwychwstania. Wiele daje nam do myślenia, dlaczego Pan Jezus, ukazując się świętej Faustynie, ukazywał się raz jako małe dzieciątko. Kiedy indziej widziała święta Faustyna biczowanego Pana Jezusa, jakże dramatyczny jest to opis, kiedy pisze, co oznacza to biczowanie i kto go biczuje. Kiedy indziej widzi go na krzyżu, kiedy indziej widzi go zmartwychwstałego. I trzeba powiedzieć, że właśnie ten wizerunek Jezusa zmartwychwstałego, to co ona zobaczyła, że Jezus chciał, aby ten wizerunek pozostał utrwalony w obrazie. Jezu, ufam Tobie. Żeby przed oczyma wszystkich wiernych to, co ona zobaczyła, żebyśmy wszyscy widzieli w obrazie jako zmartwychwstałego. Do tego przeżywania głębi zmartwychwstania nie da się przejść inaczej, nie da się dojść inaczej, jak przez tę drogę Golgoty, drogę umierania, drogę walki z Ogrójca, drogi wejścia w grób, w głębie, w otchłań własnej duszy, w otchłań tych przestrzeni tajemnych życia człowieka, gdzie ciągle w nim siedzi jakaś skłonność do złego, by wyjść i stanąć przed obliczem zmartwychwstałego. Słyszeliśmy już te słowa, które Pan Jezus do świętej Faustyny powtarzał: Ty widzisz bezpośrednio, a inni to samo widzą przez wiarę. To samo Jezusa jako dziecko, Jezusa jako nauczającego, Jezusa jako cierpiącego, Jezusa jako zmartwychwstałego. Wczoraj przeżywaliśmy tajemnicę Różańca Świętego przed Najświętszym Sakramentem. I podejmowaliśmy jakiś wysiłek, żeby to nie było tak, że tu jest Pan Jezus, a wszystko przeżywam w sobie jakoś w oderwaniu od tego, niezależnie od tego, że że tu jest Pan Jezus i że On jako dzieciątko się ukazał świętej Faustynie i powiedział: wszyscy to mogą zobaczyć przez wiarę, co Ty widzisz oczyma. Zobaczyć przez wiarę, że dzieje się tu tajemnica, która jest nam dana w różańcu, że dzieje się tu inna tajemnica. Jeżeli człowiek weźmie Pismo Święte, że dzieje się to wydarzenie, które, o którym czytam w Piśmie Świętym, że to, co widzimy jako hostię, to jest Jezus, który mi spełnia życia i tętni życie. To nie jest żadna martwota, to jest pełnia życia i gdzieś trzeba pozwolić Duchowi Świętemu wejść w tę przestrzeń. To niewątpliwie należy do tych podstawowych sfer wychodzenia z grobu. Naszym grobem jest ślepota. Naszym grobem jest niewidzenie. Naszym grobem jest to, że jeśli nawet zobaczymy tego Jezusa w kościele, a później wychodząc z kościoła wchodzimy w ten czasem brutalny świat i zły świat, w którym jest tyle zepsucia, tyle zgorszenia i tyle bezradności wobec potęgi zła, człowiek mówi: no gdzie ten Bóg? Właśnie tak jest obecny jak w hostii. Wydaje się, że Go nie ma, wydaje się, że jest jakby bezczynny, a w rzeczywistości to On kieruje światem, w rzeczywistości to On jest, ale trzeba wiary. Czeka tylko na wiarę, przede wszystkim na wiarę, z której rodzi się zaufanie: Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj, rozpoczynając dzień, wchodzimy w to spotkanie ze Zmartwychwstałym, kiedy będziemy przeżywać adorację Najświętszego Sakramentu. Będziemy zaproszeni, by postawić sobie wyraźniej to pytanie. Zobaczyć Zmartwychwstałego? Rozpoznać Go czy nie rozpoznać? Rozpoznam Go czy Go nie rozpoznam? To rozpoznawanie i nierozpoznawanie, o którym była już mowa przy opowiadaniu o Józefie egipskim, którego bracia nie rozpoznali, choć przecież go tak dobrze znali, że to wydarzenie najbardziej objawiło się po zmartwychwstaniu, że uczniowie nie od razu rozpoznali, że nie ma takiej opcji, takiej możliwości, że człowiek tak od razu rozpoznaje i nie da się go rozpoznać, jeśli On się nie objawi. To rozpoznawanie Go w tym przychodzeniu jako zmartwychwstałego, rozpoznawanie Go, że On przychodzi jako zwycięstwa i mówi: pokój Tobie, ufaj, jam zwyciężył świat, który przychodzi i przynosi ten dar pokoju i przynosi zaufanie i przynosi bezpieczeństwo i przynosi siłę wewnętrzną, która nie jest gwarancją, że mi się nie stanie nic złego w sensie zewnętrznym, że będzie mi się wszystko w życiu układało, choć to również może się zdarzyć, ale jest przede wszystkim napełnieniem mojego życia Jego obecnością, a z czasem człowiek odkrywa, że to jest większy skarb niż inne skarby. Ta Jego obecność w każdej sytuacji jest tajemnicą szczególnie cenną i o nią w wyjątkowy sposób trzeba się starać. Spróbujmy więc odnajdywać się w tej postawie uczniów co niedzielę. Marii Magdalenę rozpoznaje, nie rozpoznaje. Jest czy nie ma? Zwyciężył czy nie zwyciężył? Jestem na pozycji przegranej, czy też jestem na pozycji wygranej, bo On we mnie zwycięża. On przychodzi i otwiera co niedzielę, i otwiera w każdej Eucharystii, w każdej adoracji, otwiera grób i wydobywa mnie z tego grobu. W rozważaniu tajemnicy adoracji chciałem zwrócić uwagę na jeszcze wypowiedź, jaką daje nam Kościół w tym nowym katechizmie przeznaczonym dla młodzieży, JUKAT, którym oczywiście nie brakuje tematu adoracji. nie jest pominięty w odniesieniu do młodzieży. Jest jedno z pytań, tak sformułowane. Dlaczego powinniśmy adorować Boga? Nie, czy powinniśmy, tylko dlaczego powinniśmy. Jest jakaś oczywistość, że Boga trzeba adorować. Odpowiedź brzmi tak. Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji jednakże nie tylko dostrzega się wielkość i wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem. On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć. Człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy klęka przed Bogiem. To jedno z tych sformułowań katechizmu dla młodzieży, które nam Kościół daje. I jeszcze jeden fragment, niedaleko w następnych punktach. Katechizm pokazuje różne postawy, jakie zajmujemy przed Bogiem. I jedną z nich opisanych w katechizmie jest postawa leżenia krzyżem. Powiedziane jest tak. Kładąc się na ziemi, człowiek adoruje Boga. Nie wiem, czy jest to dla młodzieży tekst zrozumiały, czy jest zrozumiały dla nas. My się nie kładziemy na ziemi. Ale może coś z tego trzeba przeżyć, żeby aż tak wyrazić naszą adorację. Że nasza adoracja to jest uznanie, aż takie uznanie, że ja padam przed obliczem Pana, że ja aż tak wierzę, że to jest Bóg, że On jest aż tak wielki. A równocześnie padając na kolana, mieć to poczucie, że nigdy nie jestem tak wielki, jak wtedy, kiedy jestem na kolanach przed Bogiem. Że tu jest moja i wielkość, i nadzieja, i perspektywa duchowego wzrastania. Przeżywaliśmy kilka dni tych rekolekcji. Kiedy dzisiaj organista podgrywał melodię antyfon i innych fragmentów, to mi przyszła taka myśl do głowy, że moim zadaniem jest takie poddanie melodii. A jak się wejdzie na odpowiednią tonację, to później już się śpiewa. I że to wchodzenie w adorację, to podpowiedzenie melodii, to poddanie paru dźwięków początkowych, to jest jakieś przeżycie rekolekcyjne. A teraz trzeba, żeby ten śpiew indywidualny i wspólny brzmiał, żeby się nie bać śpiewać, żeby się nie bać dać porwać tej cudownej melodii, temu wydarzeniu niezwykłemu, jakim jest adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja najpierw jako w ogóle postawa przed Bogiem, postawa, której uznaje Boga za Boga, a później także adoracja Najświętszego Sakramentu. I na koniec właśnie chcemy spojrzeć trochę na tę perspektywę apostolską, na tę perspektywę porekolekcyjną, w której oczywiście na pierwszym miejscu pojawia się pytanie o moją adorację, a nie o jakieś zewnętrzne działania w stosunku do innych, kiedy ja sam jeszcze nie wszedłem w to w sposób jakiś bardziej osobisty i nie zdobyłem tu jakichś doświadczeń, tych przeżyć, z którymi człowiek by się mógł dzielić z innymi, że doświadczył, że jakoś przeżył i że go to porwało, ta tajemnica adoracji. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście na rogę Eucharystii skierował taką zachętę: pozostawajmy długo na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem. Co to znaczy długo? Dla jednego długo to jest parę godzin, dla innego długo to jest 5 minut. Bo są tacy, którzy po 5 minutach już mają przemożną siłę wewnętrzną, że mają bardzo dużo obowiązków, zadań i spotkań i już muszą iść do czego innego. Owszem, czasem tak jest, bo może idą na adorację w takiej chwili, kiedy wiedzą, że będą musieli wyjść, bo rzeczywiście są takie obowiązki. Ale nie szukają tego czasu, w którym nie ma za chwilę tych obowiązków i zależy to już tylko ode mnie, a nie od zewnętrznych okoliczności, że ja jednak chcę być na tej adoracji. I tu niewątpliwie, żeby ta adoracja nabierała większego znaczenia, to trzeba wrócić do podstawowych motywacji. Tych podstawowych motywacji nie ma tak wiele. Pierwsza i chyba najważniejsza, którą jakoś staraliśmy się dotknąć i zgłębić, to jest to, że Bóg jest godzien adoracji. Dlaczego mam iść na adorację do Kościoła? Bo Bóg jest godzien tego, żeby Go adorować. Bo to wynika z wiary w Boga. Że dla mnie wiara przynosi także te konsekwencje. To nie jest konkurencja dla moich codziennych obowiązków, czy też jakieś przeciwstawianie, że albo to, albo to. Wiara obejmuje porządne życie, walkę wewnętrzną o świętość w każdej chwili, ale wiara mi mówi, że jeżeli tu jest prawdziwy Bóg w Najświętszym Sakramencie, jeżeli to jest Bóg, to On jest godzien tego, żeby wspólnota wierzących adorowała Go dzień i noc. On jest godzien tego. Czy jest godzien? Czy w to wierzę? Jeżeli idę na adorację, to być może najpierw idę dlatego, że mam problemy i chcę prosić o pomoc. I wcale to złe nie jest. Od czegoś trzeba zacząć. Ale jeżeli człowiek przychodzi systematycznie, to Duch Święty dokonuje w nim przemiany wewnętrznej. Człowiek coraz bardziej przychodzi, bo to jest Bóg i On jest godzien adoracji i ta bezinteresowna adoracja jest większym przeżyciem, głębszym przeżyciem, a równocześnie ma większą skuteczność. W przeciwny sposób ma większą skuteczność, bo Bóg bardziej dba o nasze sprawy, jeżeli my uznajemy Go za Boga, prawdziwego Boga, który nas kocha, a nie tylko jesteśmy takimi zwykłymi petentami, którzy potrzebują pomocy. Jest więc do pogłębiania nieustannego ta pierwsza motywacja. Czy uznaję, że Bóg jest godzien tego? A druga motywacja jest właśnie ta ludzka. Bóg chce, żebyśmy Go prosili, ale żebyśmy Go prosili nie tak, jakby On nie chciał nam udzielić darów, tylko żebyśmy Go prosili, spełniając najpierw wcześniej akt wiary i czci i uznania Go za Boga. I w tym klimacie mówili: Panie, takie mamy sprawy, takie są problemy w świecie, takie są problemy w moim życiu. I zapraszali tego Boga, żeby był, bo On jest, ale żebyśmy my Go również umieli rozpoznać i wnieść w nasze codzienne życie, doświadczając zjednoczenia z Nim właśnie tu w Kościele. Taki wymiar zbliża nas do postawy Mojżesza, którą znamy z historii, gdy Mojżesz wychodzi na górę i trzyma ręce wzniesione i dopóki trzyma ręce wzniesione, Izrael zwycięża. Kiedy ręce są opuszczone, Izrael przegrywa. Ten obraz pewnie często przywołujemy, ale w kontekście adoracji, a szczególnie w kontekście adoracji w mojej wspólnocie parafialnej pewnie powinien być przywołany w sposób bardziej zdecydowany i bardziej radykalny i też się trzeba zapytać, jak daleko te wnioski trzeba wyciągać o opuszczonych rękach albo wzniesionych rękach przez wspólnoty parafialne. Nie może nikt od rana do nocy i całą noc jeden człowiek tak się modlić. Ale wspólnota może. Czy wspólnota powinna uznać, że jeżeli ona jako wspólnota nie będzie uznawała, iż Bóg jest godzien tego, by Go nieustannie adorować i jako wspólnota opuści ręce, czy członkowie wspólnoty potrafią zwyciężać ze złem, w walce ze złem? Jeśli Mojżesz, w tym przypadku poszczególni członkowie wspólnoty pełniący tę posługę, opuszczą ręce, to możemy mieć jakąś duchową pewność, że wiele walk jest przegranych duchowo, ze złem. Ktoś daje się wciągnąć w sidła zła. Jeżeli wspólnota trwa, uznaje, że Bóg jest godzien adoracji, dzień i noc, to wspólnota najpierw wyznaje jakiś nowy akt wiary, nowy rodzaj aktu wiary, jako wspólnota, a równocześnie wyprasza taką potęgę mocy z nieba, że o wiele więcej walk wewnętrznych, walk ze złem na różnych frontach, a widzimy, jak się mnożą te fronty walki ze złem w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, państwowym, w szkołach, w szpitalach. O niektórych stale rozmawiamy, o tych problemach. Ci próbują rozwiązać, tamci próbują rozwiązać. Podejmują wszystkie wysiłki możliwe, szczerze, niektórzy może niekoniecznie, ale dużo przecież szczerze chce rozwiązać te problemy, ale nie docenia znaczenia modlitwy. Nie docenia znaczenia modlitwy nie tylko osobistej, ale także tej modlitwy wspólnotowej. Tydzień ma 168 godzin. Ile trzeba osób, żeby dzień i noc we wspólnocie trwała adoracja? Jeżeli na jedną godzinę by było 4 osoby, no to mniej więcej 400 osób potrzebnych jest, odliczając te godziny, kiedy są w parafii msze świętej, nabożeństwa. Około 400 osób, żeby w parafii mogła być adoracja dzień i noc. Czy to jest realne? Na pewno nie od razu i nie od tego trzeba zaczynać. Ale tak w ogóle to jest realne, bo na pewno w parafii jest 400 osób, szczególnie w dużej parafii, które są gotowe tę godzinę w tygodniu wygospodarować na taką adorację. Jedni mogą w ciągu dnia, inni mogą tylko wieczorem, inni mogą w nocy. Czy to jest moje zadanie? Rzucam te myśli także dlatego, żeby każdy z nas, jeśli zobaczył skarb, dotknął skarbu, został mu ofiarowany skarb, jakoś na swój sposób się zastanowił, jak może być apostołem adoracji, jak może się do tego przyczynić. Zaczynając oczywiście od siebie. A w wymiarze życia parafialnego to bym zachęcał od tego, żeby więcej uwagi poświęcić godzinie świętej w czwartek, żeby w każdy czwartek była jakaś adoracja, ale taka pogłębiona z refleksją o adoracji. Jeżeli to byłby początek albo coś innego, to są uwarunkowania w konkretnej parafii, to niewątpliwie każdy może się przyczynić w jakiś sposób do tego, aby ta adoracja stawała się bogactwem życia członków wspólnoty, ale także jakąś potężną siłą działania, której ciągle nie doceniamy, że skuteczność modlitwy jest tak wielka, że ważne jest tylko działanie, a modlitwa to jest taki dodatek. Modlitwa nie jest dodatkiem, tylko jest fundamentem, to jest źródłem siły. Jeżeli nie ma modlitwy, to zewnętrzne działanie jest zupełnie innej natury, jest jakąś aktywizmem, jest działaniem nie tym typowo chrześcijańskim. A to, ile jest modlitwy ukryte za poszczególnymi działaniami, to już zależy od konkretnych wspólnot, rodzin i tego zaangażowania osobistego, które dyktuje nam wiara. Niech Chrystus zmartwychwstały, który dzisiaj przychodzi do nas, ten święty dzień zmartwychwstania, daje nam się poznać jako ten, który zwyciężył. Daje nam się poznać jako ten, który wyzwala nas z grobów, wprowadza świat pokoju, do domu Ojca. Bliskość Ojca napełnia nas Duchem Świętym. I to się rzeczywiście dokonuje. To się dokonuje, bo ten dzień, niedziela, to jest najbardziej niezwykły, najświętszy dzień. I ten dzień przemienia świat, ten dzień przemienia życie. Od tego dnia najwięcej zależy, bo zmartwychwstanie Chrystusa było przemianą świata. Amen.